ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu, Cuda Techniki, moja osoba w studiu w Warszawie, pani wicepremier Jadwiga Emilewicz w Poznaniu. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani premier, biurko już posprzątane?
Panie redaktorze, biurko ministra nigdy nie jest posprzątane. To po pierwsze, bo jest pełne spraw, a po drugie, polityk, tak jak każdy człowiek, musi żyć tak, jakby ten dzień był dniem ostatnim i żeby bilans zawsze był korzystny, więc ja jestem przygotowana to na każdą
rzecz. Wątki eschatologiczne jeszcze poruszymy w ostatniej części naszej rozmowy, a na razie o tym, czy ktoś z panią rozmawiał, czy już panią ktoś uprzedził, że no będzie musiała pani odejść z rządu, żeby zrobić miejsce dla Jarosława Gowina.
Nie, takich rozmów jeszcze nikt ze mną nie prowadził. Myślę, że te rozmowy trwają, są intensywne, ale do ich zakończenia
Jak ich nikt nie prowadził,
daleko.
To znaczy, że nie trwają i nie są intensywne.
Rozmów ze mną nikt nie prowadził.
No i o to pytałem. A pani premier, a propos rozmów politycznych między partiami, między dużym i małym, jak raczył był określić was marszałek Terlecki, koalicjantem, czy porozumienie godzi się na to, że będzie miało w przyszłym rządzie jedną posadę ministra?
Marszałek Terlecki zawsze w sposób niezwykle barwny ocenia pozostałych koalicjantów, ale to taki koloryt polityczny pana marszałka. My dziś prezentujemy stanowisko, w rozmowach tych prezentuje pan premier Jarosław Gowin, że biorąc pod uwagę siłę koalicjantów, te dwa ministerstwa są właściwe, zasadnie oddające proporcje i udział w koalicji.
Owszem, pani premier, pod warunkiem, że będzie 28 ministrów, dlatego że jak pozwoliłem sobie sprawdzić, jeżeli macie rzeczywiście tych tam 17-18 posłów.
To 18.
No jeżeli Jacek Żalek jest w porozumieniu, to macie 18. Ja bym go jednak najpierw spytał. Ale zostawmy to na sekundę, bo to tak czy owak jest 7% posłów PiS-u. Jeżeli macie 7% posłów PiS-u, to przy 14 ministrach z czystej matematyki wychodzi wam jeden minister. W Poznaniu matematykę i precyzję raczej cenią.
Ale to polityka to nie jest prosta matematyka. Tutaj też dzisiaj trwają rozmowy o tym, pan premier, to była jego inicjatywa, aby ten gabinet po rekonstrukcji był nieco mniejszy, bardziej zwinny, aby kompetencje się nie pokrywały i to jest jego autorski pomysł.
Pani premier, ale jeżeli w takim razie wyżądacie dla siebie dwóch foteli minister, to czy to nie jest przypadkiem tak, że ogon merda psem?
Nie, panie redaktorze, sprawił, że od 2015 roku wygrywamy jako obóz wszystkie wybory, a zatem ten model się sprawdza. Tak jak w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Reagan duży namiot prawicowy zbudował i też konsekwentnie przez ponad dekadę był w stanie rządzić, przeprowadzać Stany Zjednoczone przez bardzo poważne reformy.
Pani premier, ja zadałem trochę inne pytanie.
To są mali koalicjanci, ale też jednak o nieco innej charakterystyce programowej. I tak jak powiedziałam, za sprawą tej koalicji prawica po raz konsekwentnie wygrywać kolejne wybory. Ja mam nadzieję, że te negocjacje toczą się także o to, aby ten nieraz opisywany przez publicystów, także jeśli dobrze pamiętam, przez pana redaktora, prawicowy gen samozagłady gdzieś tutaj nie wygrał.
Dobrze, ale ja pytam o panią, pytam o porozumienie. No dobrze, ale pani nie chce odpowiadać na to pytanie, czy ogon nie merda psem, to może pani odpowie na pytanie o panią właśnie. Czy pani jest już pogodzona z tym, że pani straci stanowisko w rządzie?
Panie redaktorze, polityk się godzi na rozmaite, przede wszystkim na duże, na działanie w warunkach.
No to świetnie, to jest pani pogodzona, czy pani nie jest pogodzona?
W warunkach dużej niepewności, panie redaktorze. Ja dzisiaj mam, pojutrze w Sejmie trafia moja ogromna ustawa pakietowa mieszkaniowa. Do tego się dzisiaj przygotowuję. W ubiegłym tygodniu Senat zakończył pracę nad pakietem turystycznym.
Wszyscy się zastanawiają, co będzie robiła. Rozumiem, że pani jest bardzo zapracowana. Rozumiem, że jak pani będzie dużo mówić, to jeszcze takie wrażenie zapracowania będzie powiększone. Jest pani bardzo zapracowana. Czy nie boi się pani, że za chwilę nie będzie pani miała już nic do roboty? Po prostu o to pytam.
Ponieważ urwało mi fragment pana pytania, panie redaktorze.
To ja może spytam raz jeszcze. Czy nie boi się pani, że będzie pani teraz nie miała już nic do roboty, dlatego że przestanie być pani bardzo zapracowanym wicepremierem i ministrem rozwoju?
Panie redaktorze, jestem, przypomnę, od ubiegłego roku debiutantem w Sejmie. Jestem posłem właśnie z Poznania, z Wielkopolski i swoje zadanie można realizować i polityk może je realizować w różnych miejscach. Przypomnę, że jest jeden taki szeregowy poseł, który prawdopodobnie jest jednym z ważniejszych postaci nie tylko polskiej prawicy, ale polskiej sceny politycznej.
Jarosław Kaczyński też to lubi, jak się pani do niego porównuje, ale...
Nie porównuję się do Jarosława Kaczyńskiego, tylko przypominam, że demokracja to nie tylko rząd, ale także parlament i
to może, ja to może jedną zamieram, rzecz w takim razie zdementujmy, jeżeli pani zechce zdementować, albo potwierdźmy, bo wszyscy się zastanawiają, co pani będzie robiła i wskazują również na to, że obejmie pani jakąś ważną posadę w biznesie państwowym.
To niebywałe, panie redaktorze. Interesowała przede wszystkim dziennikarzy, bo myślę, że zgodzimy się, że Polaków naprawdę to umiarkowanie interesuje, jak będzie wyglądał przyszły rząd, ale ja się nie wybieram do biznesu, nie jadę do Konina, jak niektórzy sugerowali, także nie wybieram się do Londynu, do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Moje plany na najbliższe 3 lata są związane z aktywnością parlamentarną i tę mam zamiar wypełniać bardzo pracowicie.
Dobrze, pani premier, pani premier, zapraszam na dalszą część rozmowy do internetu. Tam będę pytał, proszę państwa, o to, jak to jest być, żyć u boku tak wybitnej postaci jak Jarosław Gowin, który ma objąć już 3. resort w swojej politycznej karierze. Spytam o futra. Czy będą zakazane, czy ich hodowla będzie zakazana, oraz o pieniądze dla partii, bo porozumienie Jarosława Gowina, niegdyś bardzo skromne, teraz wyciąga po nie rękę. Ale to wszystko na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
To może zacznijmy od tego, bo pani mówi oczywiście, że pani jest... Wie pani, niech się pani nie gniewa. Pani bardzo obficie odpowiada na moje pytania, ale ja niewiele z tego rozumiem. Bo jak ja zadaję pani proste pytanie, takie zupełnie oczywiste i ludzkie, czy pani na przykład nie będzie przykro, jak pani będzie musiała odejść z ministerstwa, to przecież pani nie jest w stanie odpowiedzieć tak po ludzku. Tak, nie wiem.
No ale panie redaktorze, przecież ja nie jestem mazgajem.
Panie redaktorze, jak pani będzie za każdym razem mówiła panie redaktorze, żeby było więcej czasu na namysł, to nie pomaga.
Nie jestem mazgajem i to nie jest kwestia przykrości. Przykro to jest małym dzieciom, kiedy jedno drugiemu zabierze zabawkę. Natomiast my jesteśmy ministrami, którzy, tak jak wiemy, jednego dnia się nim jest, a drugiego dnia się nim przestaje.
Zdziwiłaby się pani premier.
Ja mam poczucie,
jak wielu polityków, żyje emocjami, chęcią zemsty albo udowodnienia, że nie wiem, niesłusznie zostali pozbawieni stanowiska.
Ja myślę, że to jest być może tutaj będzie genderowe uwaga, ale to jest może różnica między kobietą w polityce a mężczyzną, że kobieta jest aktywna na wielu innych polach, nie tylko
jakby to
jest
pani
jednowymiarowa.
Powiedzieć.
Także naprawdę, proszę mi wierzyć, ja mam poczucie 5 lat dobrze spełnionego obowiązku. Myślę, że bo tak datuję swoją obecność przy Placu Trzech Krzyży w Ministerstwie Rozwoju, najpierw potem
przedsiębiorczości i technologii. No właśnie, ale przestanie pani się zajmować już rozwojem, bo rozwojem będzie się zajmował Jarosław Gowin. Ta wybitna postać polskiej polityki była już szefem 3 resortów. Pan Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości u pierwszego swego premiera, u Donalda Tuska. Później był ministrem nauki u pani premier Szydło, także premiera Morawieckiego. Teraz ma być szefem Ministerstwa Rozwoju. Był jeszcze brany pod uwagę, przypomnę, jako niemal pewny minister obrony. Zastanawiam się, czy jest jakiś resort, którego nie mógłby piastować wicepremier Gowin. Czy może pani mi podpowie?
Pan redaktor wie chyba więcej niż ja, jeżeli pan redaktor już dziś wie o tym, że pan premier Gowin będzie ministrem rozwoju, tego jeszcze przecież nie wiadomo.
To skupmy się na odpowiedzi na to pytanie. Czy jest jakiś resort, którego nie mógłby piastować Jarosław Gowin?
Dobry polityk, dobry zarządzający potrafi zarządzać. Tak naprawdę to jest kwestia umiejętności zarządzania, doboru sobie współpracowników do zadań. To, że,
ale to mógłby, ale to zaraz, to mógłby wszystkimi?
Mógłby zarządzać, na pewno mógłby zarządzać Ministerstwem Rozwoju, ponieważ tematy gospodarcze to są jedne z tych, które zawsze były istotne i dla niego, i dla porozumienia.
Ale więc... ja naprawdę zastanawiam się, jakiego rodzaju kompetencji to wymaga, jakiego rodzaju umysłowości, by tak zarządzać, proszę państwa, sprawiedliwość. Mam to w małym palcu. Rozwój, cóż to dla mnie? Nauka? Przepraszam, że jest nauką od dziecka.
No, myślę, że nie kwestionował nikt zasadności z fotela ministra nauki i szkolnictwa wyższego, kiedy Jarosław Gowin nim zostawał, był wieloletnim rektorem.
No nie, uczelni, bardzo panią przepraszam, bardzo wielu ludzi
myślę,
kwestionowało,
to nie jest niczego,
bo
nic
bardzo wielu ludzi akurat kwestionowało pani figura retoryczna. Doceniam, bo też przeczytałem retorykę, jednak tutaj była nieco obok, bo wszyscy się zastanawiali, jak to, przecież miał być ministrem obrony, a nie nauki.
To znaczy, pamiętamy tę historię sprzed samych wyborów, kiedy taka propozycja pojawiła się, ale także w świecie medialnym, a tak nigdy takiej propozycji na serio nie Jarosław Gowin nie rozważył.
No nie, no zaraz, hello, jak to na serio nie? No, wicepremier Szydło wydawało się całkiem serio ogłaszała, że ministrem obrony w jej rządzie będzie Jarosław Gowin. Ale zostawmy to, bo myślę, że Jarosław Gowin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czy pani, to jest tak, że komentatorzy, bo pani oczywiście się zżyma, jak mówimy o tym, że czy pani obejmie jakąś funkcję w biznesie, czy nie. Komentatorzy mówią, że to jest koniec pani kariery politycznej i wskazują przyczynę. Otóż przegrała pani walkę o porozumienie, czyli o partię z Jarosławem Gowinem.
Przegrywa się te walki, które się w ogóle odbywają i do których się staje.
Nie, można przecież przegrać walkę walkowerem, prawda?
No, ale żeby przegrać walkowerem, to musi być przynajmniej mecz ogłoszony, a tutaj
no,
nie
mecz
było nawet ogłoszonego meczu. Także,
no
także
nie, pani premier, pani była wicepremierem, pani jest wicepremierem, przypomnę, a Jarosław Gowin ciągle jeszcze jest poza rządem. I w związku z tym ta rozgrywka, o czym pani doskonale wie, ale rozumiem na użytek tej rozmowy i robienia z naszych słuchaczy, no, jakby to grzecznie powiedzieć, osób niepoinformowanych, nie chce pani tego przyznać. Otóż walka o porozumienie się potoczyła, tylko pani tę walkę przegrała, tak?
Nie, no jeszcze raz panu powtarzam, panie redaktorze, prezesem porozumienia jest Jarosław Gowin. Jarosław Gowin mnie wprowadzał do polityki, ja się czuję jego wychowanką, nie tylko polityczną, przecież to jest długoletnia przyjaźń jeszcze z czasu właśnie budowania wspólnie uczelni. I jeszcze raz powtarzam, dziś nie odbywają się żadne wybory w porozumieniu i w porozumieniu nie było żadnego, tak jak powiedziałam, pola ani boiska ustawionego.
Ale zaraz, to jest
w zakresie.
Przyjaźń,
to
czy
nie
była
jest tajemnicą,
z Jarosławem
aczkolwiek...
Gowinem?
Jeszcze raz, panie redaktorze.
Spytałem, czy to jest przyjaźń, jak pani powiedziała, czy to raczej była przyjaźń z Jarosławem Gowinem?
Nie jest tajemnicą przecież, że mieliśmy bardzo odmienne stanie i stanowiska wiosną tego roku, kiedy toczyła się dyskusja o kształt i sposób przeprowadzenia wyborów prezydenckich i no, tutaj poróżniliśmy się dość zasadniczo i tę dyskusję odbyliśmy i wewnątrz porozumienia, ale no, przede wszystkim pomiędzy,
no ale właśnie,
pomiędzy
jest,
sobą.
To jest takie pytanie, zupełnie poważnie pyta, bo... Pani wtedy powiedziała, nie, będę lojalna wobec rządu, będę lojalna wobec, jak wy to nazywacie, Zjednoczonej Prawicy, czyli wobec PiSu, a Gowin nie. Gowin w tym czasie konferował z politykami opozycji, zastanawiał się, czy można stworzyć inną większość w Sejmie. Gowin tę konferencję przegrał, ale jednocześnie teraz w nagrodę wraca do rządu. Proszę mi to jakoś wytłumaczyć.
Panie redaktorze, wtedy... To jest drugi miesiąc walki z pandemią, z koronawirusem. Ja właściwie pracowałam wtedy w trybie fabrycznym non-stop, nie wychodząc i w soboty, i w niedzielę z ministerstwa. Kiedy zaczęła się publiczna dyskusja na temat terminu wyborów, zupełnie dla mnie było wtedy oczywiste, że narażenie na niepewność rządu w tamtym czasie jest narażeniem na kolosalną niepewność Polaków. Po prostu.
Nie, pani premier, czy pani... Ja rozumiem, że mamy kłopoty techniczne, ale czy pani słyszy moje pytania? Bo ja zadałem... Ja pytałem o coś zupełnie innego. Ja nie wiem, na jakie pytanie pani odpowiadała w tej chwili. Trudno mi wywnioskować. Ja powiedziałem tak, no, znaczy zadałem pytanie proste. W maju pani była lojalna wobec PiSu. Jarosław Gowin... Wręcz przeciwnie. I teraz w nagrodę to pani musi odejść z rządu, a Jarosław Gowin do niego wejść. To u was się, przepraszam, jest wicepremierem za karę?
Ale przecież pan redaktor też czytał wiele lektur i pan redaktor doskonale
Kusia
o tym
puchatka.
Wie, że polityka to nie jest gra nagrody i cukierka otrzymywanego za taką czy inną stanowisko. Na koniec to jest także arytmetyka. Liderem partii koalicyjnych jest Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Oni prowadzą dzisiaj te rozmowy i to oni decydują o tym, a tutaj Jarosław Gowin wiosną zdecydował o wyjściu z rządu. I dziś, jeśli w ustaleniach koalicyjnych będzie tak, że to on do tego rządu wraca, to do rządu wróci. Ja nie mam co do tego wątpliwości, ale też nie mam żadnego żalu. Proszę naprawdę...
pani premier, ale nie do końca.
Ja cieszę się, że mogłam tworzyć program tego obozu i cieszę się, że mogłam odegrać swoją rolę także w tym chyba najtrudniejszym po 89 roku dla Polski.
No dobrze, to niech mi pani wytłumaczy jeszcze jedno. Zgrabnie pani idzie w jednym wywiadzie najpierw tłumaczenie, że polityka to nie jest matematyka, a teraz pani mówi, że to jednak jest matematyka. 10 minut temu pani mówiła, że to nie jest. No ale rozumiem, 10 minut temu to jest przeszłość. To można było zmienić zdanie 3 razy. To niech mi pani powie, jak to jest z pieniędzmi dla partii politycznych. Ja pani przypomnę, że Jarosław Gowin w 2013 roku mówił, cytuję, 2013 rok, Jarosław Gowin, popieram zakaz finansowania partii z budżetu. Pani wtedy należała z Jarosławem Gowinem do partii Polska Razem i w jej programie było likwidacja finansowania partii z budżetu, prawda?
No tak, chociaż
no to dobrze,
też
to świetnie,
rzecz,
bo która... teraz wyciągacie rękę po pieniądze z budżetu. Adam Bielan nawet powiedział, że będzie podział tych pieniędzy, dotacji, które dostał PiS, stosowny do liczby mandatów. I ta ustawa jest bardzo pilna, proszę państwa, bo już najbliższy piątek ma podobno trafić do Sejmu. Widzicie państwo, jak coś jest pilne, to się szybko załatwia.
To być może jest kolejny wątek, który gdzieś różni mnie i Jarosława Gowina. Ja od dawna uważam, tutaj podzielam stanowisko wielu politologów, którzy uznają, że finansowanie partii z budżetu państwa ucywilizowało życie polityczne w Polsce w sposób bardzo znaczący, jeśli nie. Bardzo łatwa pokusa o tego, żeby sięgać po środki ze źródeł, które na przykład, jeżeli dana partia zajmuje się gospodarką i sięga do tych, których reguluje, ponieważ jest regulatorem rynku w tym obszarze, to może prowadzić do naprawdę niestosownych, kompletnie patologii w demokracji. Także ja tutaj jestem zdecydowanym zwolennikiem finansowania
Pani
partii
premier,
politycznych z budżetu
ostatni
państwa.
Temat, ostatni temat to pytanie o to, czy wasza partia, czy pani jest za, czy przeciw proponowanej przez Jarosława Kaczyńskiego ustawie o ochronie zwierząt, która, przypomnijmy, zakazuje w Polsce hodowli zwierząt na futra oraz zakazuje w Polsce de facto eksportu mięsa w uboju rytualnym.
Dwa trudne zagadnienia. Co do zasady powiedziałabym, że jeśli mamy do sytuację, w której zwierzęta hoduje się w sposób nieludzki, w warunkach urągających temu, w jaki wyobrażamy sobie, że w XXI wieku prowadzi się gospodarkę, to ona nie powinna mieć... po prostu ogłosić we wrześniu czy w październiku jakiejś branży, że od stycznia, a 6-miesięczne vacatio legis, czyli od czerwca, nie ma racji bytu w Polsce. Ja sugerując się tymi rozwiązaniami przyjmowanymi w Holandii, w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, gdzie także przeprowadzono zakazy, dano jednak do około 5 lat czas na przebranżowienie się. A zatem ja bym chciała dyskutować z koalicjantami na temat wydłużenia okresu vacatio legis. To jest rzeczywiście nieznaczna część. Z ubojem rytualnym jest już nieco inaczej. To jest około 1,5 miliarda, 2 miliardy złotych w eksporcie w tych firmach, które prowadzą ubój, czy też eksportują mięso do krajów, które oczekują, że ono będzie przygotowywane w odpowiedni ze względu na religię sposób.
Dobrze.
Ten temat jest zdecydowanie trudniejszy, ale tak jak powiedziałam, vacatio legis tutaj jednak ta zmiana i ta korekta, którą będę chciała, o której będę chciała.
Pani premier, pora na nas, pora zakończyć tę rozmowę także dlatego, że jakość techniczna jej pozostawia wiele do życzenia. Tak zasugerował, żeby w ramach rozwoju rozwinęła pani internet w swoim biurze poselskim, bo jakoś tego łącza, jakoś nie przyprawia nas o ból zębów, a raczej, właśnie jakoś przyprawia nas o ból zębów, nie zachwyca, o tak bym to ujął. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Jadwiga Emilewicz, wciąż jeszcze wicepremier, była państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko, do widzenia.
Do widzenia.